Za kilka dni zostaną zamknięte drzwi święte jubileuszu. Nie zamyka się jednak miłosierne serce Boga. Tak też nie mogą się zamknąć nasze serca i nie możemy przestać pełnić dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących.
To jest krótki czas, to jest Kairos, to był ten czas działania łaski Bożej, ale w wymiarze ludzkim są pewne procesy, które trwają pokolenia, dłuższe niż czas mojego życia.
Zakończenie roku miłosierdzia. Część druga.
Ten, który jest pasterzem, który jest świadkiem miłosierdzia, on sobie brudzi ręce. Nie da się tego robić w białych rękawiczkach i pod krawatem, czy w super czystej koloradce. On idzie pośród ludzi, prawda? I to jest nieuniknione też, prawda? Że się poobija, jako że on woli. On powiedział, że woli kościół, który będzie poraniony, poobijany, bo wyszedł na ulicę, niż kościół, który będzie sterylny, nietknięty, właśnie wypachniony, ale odizolowany od świata, zamknięty, że tak powiem, za murami.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Kończący się rok miłosierdzia był ponagleniem do oczekiwania na nadejście Królestwa Bożego i jednocześnie do tego, aby z teraźniejszości uczynić czas zbawienia dla wszystkich, powiedział papież podczas południowego spotkania na Anioł Pański w niedzielę 13 listopada. Tego dnia zamknięto drzwi święte w bazylikach papieskich Rzymu i w diecezjach.
W głównym rozważaniu na temat słów Jezusa o pełni czasów, gdy nawet ze świątyni nie zostanie kamień na kamieniu, Franciszek podkreślił, iż uzmysławiają one, że najświętsze nawet budowle człowieka są przemijające i nie należy na nich opierać naszej pewności. Tym, co liczy się najbardziej, podkreślił Franciszek, jest praca przy budowie lepszego świata, mimo trudności i smutnych wydarzeń, które towarzyszą życiu osobistemu i zbiorowemu.
Franciszek rozpoczął w Kościele Katolickim rok miłosierdzia 8 grudnia 2015 roku. Dzisiaj nastąpi jego uroczyste zakończenie. Drzwi święte w Bazylice Watykańskiej zostaną zamknięte. Franciszek na różne sposoby przybliżał miłosierdzie, tłumaczył, co znaczy i jak się nim kierować w życiu. 5 listopada spotkał się z przedstawicielami tzw. ruchów ludowych, apolitycznych organizacji walczących w 60 krajach o dom, pracę i ziemię dla wszystkich. Było to już trzecie spotkanie tego typu. Franciszek ponowił wezwanie do stworzenia ludzkiej alternatywy dla globalizacji obojętności.
Będzie to możliwe, przypomniał papież, jeżeli gospodarka służyć będzie ludziom, jeżeli zbuduje się pokój i sprawiedliwość i bronić będzie się Matki Ziemi. Realizacji tych celów nie przyniesie nawet 1000 konferencji, zauważył papież. Trzeba je wypracować, podejmując akcję przemiany. Chodzi o przemianę, dodał, która będzie w stanie obalić prymat pieniądza i przywrócić centralne miejsce osobie ludzkiej. Kto rządzi zatem? Pieniądz. Jak rządzi? Biczem strachu, nierówności, przemocy gospodarczej, społecznej, kulturowej i militarnej, która rodzi większą przemoc. Najlepszym lekarstwem na strach, stwierdził papież, jest miłosierdzie, lepsze od antydepresantów, skuteczniejsze od murów, od krat, alarmów i broni. I jest za darmo, bo jest darem Bożym.
Franciszek głosił cykle kateches o miłosierdziu, zainicjował piątki miłosierdzia, tłumaczył, że każdemu Jezus odpuszcza grzechy i że nigdy nie rezygnuje z człowieka. 6 listopada w Bazylice Świętego Piotra papież przewodniczył mszy świętej z okazji jubileuszu więźniów w ramach Roku Miłosierdzia. Tego dnia apelował też, by ci, którzy zasługują na akt łaski, mogli z niego skorzystać w trwającym jeszcze Roku Miłosierdzia. Do świątyni przybyło 1000 więźniów, w tym także skazanych na dożywocie. Pojawili się też ich krewni, opiekunowie i kapelani więzienni.
W kazaniu papież przyznał, że złamanie prawa musiało zasługiwać na karę, a jednak, dodał Franciszek, nie może zabraknąć nadziei. Zwracając się do obecnych więźniów, Franciszek powiedział, że jubileusz niesie z sobą orędzie wyzwolenia. Nie ode mnie zależy udzielenie go wam, ale mogę wzbudzić w was pragnienie prawdziwej wolności. Często, zauważył papież, pod wpływem hipokryzji widzi się w was jedynie osoby, które zbłądziły, dla których jedyną drogą jest więzienie. Zapomina się, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i często nie zdając sobie z tego sprawy jesteśmy więźniami własnych uprzedzeń. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym.
Organizatorzy jubileuszu więźniów podkreślali szczególne zainteresowanie papieża Franciszka tym środowiskiem. W dokumencie ustanawiającym Rok Miłosierdzia Franciszek wskazał, że drzwi do każdej więziennej celi należy uznać za oddzielne drzwi święte, których przejście symbolizuje otrzymanie specjalnych łask i dobrodziejstw z odpustem włącznie.
Ksiądz Witold Dorsz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Rok Miłosierdzia to jubileusze. Drugi dzień lutego, jubileusz osób zakonnych, zakończenie roku życia konsekrowanego. 12 czerwca, jubileusz chorych i niepełnosprawnych. 29 maja, jubileusz diakonów. 26-31 lipca, jubileusz młodzieży, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 25 września, jubileusz katechistów i katechetów. 6 listopada, jubileusz więźniów. Ale 3 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, jubileusz kapłanów, obchody 160. rocznicy ustanowienia tej uroczystości przez Piusa IX. A ksiądz kiedy dokładnie spotkał się z Franciszkiem w Roku Miłosierdzia? Przy jakiej okazji?
No właśnie w Rzymie w czasie jubileuszu kapłanów. Dla mnie to było coś niezwykle ważnego, żeby w tym jubileuszu uczestniczyć. I muszę powiedzieć, że to było bardzo ważne doświadczenie też i bliskości, jedności z księżmi z całego świata, bo w tym wydarzeniu wzięło udział ponad 6 tysięcy prezbiterów z różnych krajów. No zaskoczeniem było bardzo nikłe uczestnictwo księży z Polski, no ale tu też i kwestia czasu, kiedy to było zakończenie oktawy Bożego Ciała, czyli tradycyjnych uroczystości w większości polskich parafii. Też i przed nami były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, czy pielgrzymka narodowa do Rzymu w związku z 1050. rocznicą Chrztu Polski, ale mniejsza o to. Natomiast to było coś niezwykłego. To trwało 3 dni, bo najpierw było jako przygotowanie i katechezy w grupach językowych, narodowych. Polacy mieli takie spotkanie, które prowadził biskup Grzegorz Ryś w kościele świętego Marka. Potem cały dzień 2 czerwca to były rekolekcje, które dla księży z całego świata prowadził sam papież Franciszek.
Mówił tam m.in., że bez miłosierdzia działanie Kościoła będzie bezowocne, że zła nie pokona się samą sprawiedliwością, gdyż miłosierdzie troszczy się nie o przypadek, lecz o osobę, że największym grzechem kapłanów jest próżność, a więc i egoizm. Podsumowując te rekolekcje, Franciszek powiedział: wiele razy słyszałem komentarze niektórych księży, ten papież za bardzo okłada nas kijami, czyni nam wyrzuty. Są kije i są wyrzuty, ale muszę powiedzieć, że jestem zbudowany, bo jest tylu dobrych kapłanów, tylu dobrych księży pracujących w ciszy i w ukryciu. Czasem dojdzie do skandalu, lecz wiemy, że więcej hałasu robi upadające drzewo niż rosnący las.
To były 3 długie konferencje, najpierw w Santa Maria Maggiore, potem w katedrze świętego Jana Lateranie i potem w bazylice świętego Pawła za murami. Z każdego z tych miejsc do pozostałych było to transmitowane i można było w tym uczestniczyć za pośrednictwem telebimów. Tak jak rozmawialiśmy potem nawet z innymi księżmi, że żaden papież tyle czasu księżom nie poświęcił. I to pokazuje, jak bardzo my jesteśmy ważni dla niego. I on przepraszał nawet, że możecie się poczuć dotknięci czy urażeni, że taki czy inny sposób nas gani. Ale to ja jestem przekonany, że to wypływa z miłości. I ten czas, który poświęcił księżom, on jest związany też i z tym, co postrzega jako swoją misję w Kościele. Papież jest zaawansowany wiekiem i on sobie doskonale z tego zdaje sprawę i ma delikatne zdrowie i nie dysponuje takim czasem, żeby dokonać jakiejś takiej dogłębnej reformy Kościoła w sensie przemiany struktur czy też i zmiany sposobu myślenia. Natomiast to, o czym on mówi wprost, to przekonanie, że jego misją, jego zadaniem jest zapoczątkowanie pewnych procesów i że prawdziwa reforma, ona rozpoczyna się od serca człowieka. I to jest ta przemiana, której i my potrzebujemy, ale której potrzebuje świat, która jest niezbędna do tego, żebyśmy byli bardziej wiarygodnymi świadkami Chrystusa w świecie, wierniej wypełniali naszą misję.
Każdy ksiądz powinien zadać sobie pytanie, w jakim kierunku zorientowane jest moje serce. Posługa jest często pełna różnorodnych inicjatyw, od katechezy po liturgię, po działania charytatywne, obowiązki duszpasterskie, a także administracyjne. Kapłan musi więc wiedzieć, gdzie utkwione jest jego serce, na co stawia, jakiego skarbu poszukuje. To pasterz dodał, a nie inspektor stada. Nikim nie gardzi, ale dla każdego jest gotów pobrudzić sobie ręce. Dobry pasterz nie ma rękawiczek. Na zakończenie, zwracając się do obecnych, papież Franciszek podziękował im za zgodę na ofiarowywanie życia w zjednoczeniu z Jezusem, częstokroć w ukryciu.
Ja odczytuję te różne gesty, które czyni papież, jako próbę dążenia do tego, żeby, nie wiem, pektorał biskupi, koloratka nie kojarzyła się nikomu z jakąś formą uprzywilejowanej pozycji czy władzy, tylko ze służbą, z uniżeniem, pewną formą świadczenia miłości i miłosierdzia. To jest próba odnowienia poczucia tożsamości i przełożenia jej na wizerunek. No jest przestrzeń, gdzie powinniśmy być obecni. To są te wszystkie, można powiedzieć, właśnie peryferie życia. Te przestrzenie, gdzie są ludzie, którzy cierpią, zdają się być bezsilni, potrzebują, a może nawet i nie oczekują pomocy. I to jest ta uprzywilejowana przestrzeń właśnie tego kościoła. Kościoła, który, jak mówi papież, ma być kościołem ubogim dla ubogich w pierwszym rzędzie.
Przemawiając na otwarcie 69. Zgromadzenia Plenarnego Episkopatu Włoch 17 maja, papież Franciszek postawił jego członkom za wzór szeregowych księży. Jak mówił, także tych, którzy domyślają się, że nikt im pewnie nie podziękuje za oddawanie się bez reszty ewangelizacji i duszpasterstwu.
Non si scandalizza.
Nie gorszy go kruchość, która porusza serce człowieka. Zdaje sobie sprawę, że on sam jest uzdrowionym paralitykiem. Nie ma kalendarza, którego musiałby się trzymać, ale każdego ranka zawierza Panu swój czas, aby ludzie mogli go spotkać, a on ich. Jednym słowem, nie jest biurokratą ani anonimowym funkcjonariuszem. W posłudze nie szuka niczego, co przekraczałoby jego realne potrzeby. Takiego księdza postawił papież Franciszek za wzór włoskim biskupom.
To, czego doświadczamy tak naprawdę my wszyscy jako księża, że duża część dzieci, które chrzcimy, to są dzieci ludzi, którzy są tak naprawdę niewierzący, choćby się oburzyli na to. Przygotowanie do pierwszej komunii, czy bierzmowanie, czy sakramenty, to nie chcę tutaj mówić o procentach, ale no przeważająca część ludzi to są poganie, choć mówię, gdyby powiedzieć im, że są niewierzący, to by się obruszyli. W mojej parafii na przykład w tym roku w szkole podstawowej w Zerówce na 26 dzieci, jak mnie informuje pani katechetka, trójka ma jakieś takie pojęcie o zrobieniu znaku krzyża, czy miała. I ona od tego zaczyna katechezę. To znaczy co? To znaczy, że te dzieci nigdy z rodzicami nie modliły się. Czy rodzice nawet nie próbowali je przez te 6 lat nauczyć modlitwy. I to jest ta rzeczywistość, z którą my się stykamy. I teraz Benedykt XVI mówi o tym, że to jest najgorsza rzecz, jaką może robić Kościół, to jest udzielać sakramentu ludziom niewierzącym. Że jest konieczne pewne zaostrzenie dyscypliny sakramentalnej, ale jednocześnie nie może to być zamknięciem Kościoła. To jest podjęcie wysiłku otwarcia Kościoła poprzez wzmożoną ewangelizację. I teraz my jesteśmy w takim czasie, kiedy to się dokonuje. Papież Franciszek dokładnie to czyni, czyli wzywa do wyjścia Kościoła poza mury świątyni, wzywa do tego wysiłku, żeby te drzwi świątyni były otwarte, pójścia przede wszystkim do ubogich tego świata, do odsuniętych na margines, odnowienia misji Kościoła, ale jednocześnie też i nie przekreślania nikogo, tylko bycia znakiem takiego Bożego miłosierdzia dla innych. To wymaga tego, co on nazywa nawróceniem duszpasterskim. Zmiany sposobu funkcjonowania całego Kościoła, w wymiarze parafii, diecezji, przemiany struktur, które wiele są reliktami przeszłości, są pewnymi anachronizmami, które dzisiaj nie funkcjonują i które tak naprawdę trzeba było odrzucić.
Franciszek dzień po inauguracji Roku Miłosierdzia mówił o Kościele jako instytucji. Nie może ona zaprzestać swojej odnowy, podkreślił.
W epoce głębokich przemian, mówił Franciszek, Kościół musi wnieść swój specyficzny wkład. Dlatego również niezbędne dzieło odnowy instytucji i struktur Kościoła jest środkiem, by doświadczyć miłosierdzia Bożego. Tylko Kościół miłosierny może jaśnieć, podkreślił papież. Gdybyśmy mieli choć na chwilę zapomnieć, że miłosierdzie jest tym, co najbardziej podoba się Bogu, wszelkie nasze wysiłki byłyby próżne. Stalibyśmy się bowiem niewolnikami naszych instytucji i naszych struktur, niezależnie od tego, jak bardzo byłyby odnowione. Kościół wie, że tym, co najbardziej podoba się Bogu, jest przebaczanie swym dzieciom, okazywanie im miłosierdzia, aby i one mogły ze swej strony przebaczać braciom, podsumował Franciszek.
Musimy powoli zapominać o tych wszystkich praktykach, które są nakierowane na to, żeby zachować wiarę. Papież właśnie też o tym mówił, też mówił w czasie rekolekcji, że ja nie mam być statystykiem, bo to nie jest kwestia ilości. Ja mogę być rozczarowany, bo u mnie w kościele jest niewiele ponad 10% mieszkańców parafii uczestniczy w mszy świętej niedzielnej w swoim kościele parafialnym, ale to jest aż 10%. I teraz pytanie, co te 10% robi? My mamy, że tak powiem, misję do spełnienia. To jest to kwestia wyjścia z ławki, bycia odpowiedzialnym za kościół. Tu też jest ze strony nasz duszpasterzy obowiązek zapewnienia pewnych warunków, które musimy spełnić, żeby ludzie mieli możliwość poczuć to, prawda? A też i kwestia długiej katechezy, bo tego wszystkiego z dnia na dzień się nie osiągnie, aczkolwiek ten czas, którym dysponujemy, naprawdę jest bardzo krótki. I zmiany, które dzisiaj zachodzą w świecie, one dokonują się w sposób błyskawiczny. I my cały czas jesteśmy na tej granicy, że my zostaniemy trochę jak taki park jurajski, taki park etnograficzny, skansen. Prawda? Z tymi swoimi tytułami. No to co papież zrobił? Tytuły prałata papieskiego otrzymują dzisiaj tylko księża, którzy już są w wieku emerytalnym, tam za szczególne zasługi, prawda? No u nas to są trochę, że tak powiem, inne sposoby funkcjonowania. Papież też i o tym mówił wprost do nas księży w czasie tych rekolekcji, że ten, który jest pasterzem, który jest świadkiem miłosierdzia, on sobie brudzi ręce. Nie da się tego robić w białych rękawiczkach i pod krawatem, czy w super czystej koloradce. On idzie pośród ludzi, prawda? I to jest nieuniknione też, prawda? Że się poobija, jako że on woli. On powiedział, że woli kościół, który będzie poraniony, poobijany, bo wyszedł na ulicę, niż kościół, który będzie sterylny, nietknięty, właśnie wypachniony, ale odizolowany od świata, zamknięty, że tak powiem, za murami. To jest zupełnie nowa wizja kościoła, ale tak naprawdę czy ona jest nowa? Jest nowa dla nas, którzy funkcjonujemy trochę w innym świecie.
Jezus manda.
Jezus posyła. Od samego początku pragnie On, aby Kościół wychodził, aby szedł do świata. Chce, aby to czynił tak, jak On sam tego dokonał, jak On został przez Ojca posłany w świat, jako sługa. Nie, aby Mu służono, lecz żeby służyć i nieść dobrą nowinę. Podobnie też ci, którzy do Niego należą, są posłani w każdym czasie. Jakże nie słyszeć tu echa wielkiej zachęty świętego Jana Pawła II. Otwórzcie drzwi. Jednak w naszym życiu kapłanów i osób konsekrowanych często może pojawić się pokusa, by ze strachu lub wygody pozostać trochę zamkniętymi w nas samych i w naszych środowiskach. Jezus jednak wskazuje drogę tylko w jednym kierunku – wyjść z naszych ograniczeń. To podróż bez biletu powrotnego. W ramach Piątków Miłosierdzia 17 czerwca papież Franciszek odwiedził kapłanów, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w zorganizowanym dla nich jubileuszu. Najpierw złożył wizytę 8 młodym księżom, próbującym uwolnić się od nałogów i leczących się między innymi na nerwice. W innej dzielnicy Rzymu był w domu, w którym przebywają księża w podeszłym wieku, chorzy, potrzebujący opieki, którymi zajmują się zakonnice. Ostatni Piątek Miłosierdzia, 11 listopada, Franciszek spędził z rodzinami żonatych byłych księży. Jak poinformował Watykan, chciał ich w ten sposób zapewnić o swojej bliskości i miłości.
Na jednym z rzymskich przedmieść Franciszek spotkał się z 7 rodzinami założonymi przez młodych byłych księży. Po miesiącach i latach borykania się z niepewnością i wątpliwościami, księża ci doszli do przekonania, że wybór kapłaństwa był błędem. Porzucili je i założyli rodziny. Decyzja ta nie spotkała się ze zrozumieniem ze strony innych księży ani ich rodzin. Nie ocenił jej natomiast sam Franciszek, który powitany został z wielkim entuzjazmem. Otoczyły go natychmiast dzieci, które chciały go wyściskać, a ich rodzice nie kryli wzruszenia. Ojcowskie słowo papieża, czytamy w komunikacie, zapewniło wszystkich o jego przyjaźni i szczerym zainteresowaniu. Raz jeszcze w kończącym się roku miłosierdzia, podsumowuje Watykan, papież Franciszek okazał je osobom przeżywającym duchowe i materialne trudności, po to by nikt nie czuł się pozbawiony miłości i solidarności duszpasterzy.
Pop. papież Franciszek podczas cyklu kateches o miłosierdziu dotyczące Starego Testamentu. One były prowadzone do marca i w Nowym Testamencie od marca 2016 roku. Papież powiedział, że mamy się pogodzić z tym, że każdy jest grzeszny i że każdemu Jezus odpuszcza grzechy, że w człowieczeństwo wpisany jest grzech. Wcześniej, bo w styczniu ukazała się książka. To był wywiad z papieżem Franciszkiem. Jej tytuł Miłosierdzie to imię Boga. Książka wywiad. Andrea Tornielli rozmawiał z Franciszkiem. Franciszek bardzo taki prosty, przystępny sposób mówił o miłosierdziu Bożym, ale on się skupił na swoim doświadczeniu jako biskupa, jeszcze nie Rzymu, Buenos Aires.
Bo to, co my głosimy, co głosi papież Franciszek, to nie jest kwestia jakiejś ideologii czy jakiejś pięknej teorii, tylko to jest samo życie i to jest zakorzenione w jego osobistym, własnym doświadczeniu i on przez to też pokazuje, jak to się przekłada potem na przeżywanie tego doświadczenia i odkrywanie, powiedzmy, dużo głębszego i szerszego wymiaru tego doświadczenia we wspólnocie Kościoła i w świecie, w którym żyjemy.
Wiele razy mówił Ojciec Święty, Bóg nigdy nie męczy się przebaczeniem. To my męczymy się proszeniem Go o przebaczenie. Dlaczego Boga nigdy nie męczy przebaczanie nam?
Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu. Nikt nie może postawić granic miłości Boga, który przebacza. Jeśli tylko na Niego popatrzymy, jeśli tylko podniesiemy wzrok skupiony na naszym ego i na naszych ranach i zostawimy choć wąski przesmyk dla działania Jego łaski, Jezus uczyni cuda, również z naszym grzechem, z tym, czym jesteśmy, z naszą nicością, naszą nędzą.
Siostra Gaudia Skas, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków Łagiewniki. Uwielbiam te fragmenty właśnie, gdzie papież pisze o tej szczelinie, że Pan Bóg jest takim wytrwałym poszukiwaczem najdrobniejszej szczeliny, by się dostać do serca człowieka. Piękny taki przykład, to akurat z literatury jakiejś cytuję, ale na zilustrowanie tego, jak miłosierny jest Bóg. Pewien kapłan spowiadał młodego żołnierza, który został gdzieś złapany, prawda, uwięziony i skazany na wyrok śmierci i spowiada go przed egzekucją. Ten żołnierz opowiada o wielu przygodach miłosnych, które miał z kobietami i ksiądz go pyta, no czy żałujesz? On mówi, żałować? Przecież to było coś pięknego i gdybym to mógł zrobić teraz, to też bym to zrobił. Jak mogę tego żałować? I wtedy ten ksiądz taki zdesperowany, z tą świadomością, że ten chłopak zaraz umrze i nie żałuje swoich grzechów. Co mam zrobić? Jak mam rozgrzeszyć go? Nagle dostaje takie światło, się go pyta, ale czy żałujesz, że nie żałujesz? I ten żołnierz odpowiada, tak, tego żałuję. Najinteligentniejszy człowiek nie jest w stanie wymyślić takich sposobów, jakie ma w swoim sercu Pan Bóg, którymi on właśnie będzie starał się znaleźć najdrobniejszą gdzieś przestrzeń, gdzie człowiek mógłby się otworzyć na przyjęcie jego miłosierdzia.
Co oznacza, że konfesjonał nie powinien być salą tortur?
To były słowa skierowane raczej do kapłanów, do spowiedników. Odnosiły się do tego, że czasem może pojawić się w kimś przesadna, nieco chora ciekawość. Słyszałem kiedyś o kobiecie od lat zamężnej, która już się nie spowiada, ponieważ kiedy była 13- czy 14-letnią dziewczynką, spowiednik zapytał ją, gdzie trzyma ręce, gdy śpi. Może pojawić się nadmiar ciekawości, przede wszystkim w dziedzinie seksualności, albo przesadne domaganie się szczegółów, które nie są konieczne. Ten, kto się spowiada, powinien wstydzić się grzechu. Wstyd jest łaską, o którą należy prosić. Jest dobrym, pozytywnym czynnikiem, ponieważ czyni nas pokornymi. Jednak w rozmowie ze spowiednikiem potrzeba, byśmy mogli zostać wysłuchani, a nie byśmy byli przepytywani. Później spowiednik mówi to, co ma do powiedzenia, delikatnie doradzając. To miałem na myśli, mówiąc o konfesjonałach, że nie powinny być salami tortur.
Papież też mówi o tym, że my się po prostu boimy tego, czego nie znamy i wtedy działamy niemiłosiernie wobec homoseksualistów, prostytutek, wobec uchodźców. No i podkreśla, że Pana Boga nie męczy miłosierdzie, Pana Boga nie męczy przebaczanie, to ludzi męczy.
Proszenie o przebaczenie to jest przede wszystkim to, że jakby jeżeli my obraz Pana Boga budujemy na podstawie obrazów ludzi czy jakiegoś księdza, którego znamy i nas jakoś skrzywdził albo potraktował nie za fajnie, czy naszych rodziców, którzy też idealni nie są, jeżeli sobie myślimy, że Pan Bóg jest do nich podobny, no to wiele ludzi rzeczywiście wpada w takie bardzo subtelne pułapki złego ducha, często w obszarze właśnie tego grzechu i potem niepowrotów. To jest nasz wielki problem, że my nie wracamy, nie zgadzamy się na powrót.
A papież mówi, że Bóg zawsze przebacza, Bóg nas wyprzedza, także w miłosierdziu. To lekarstwo, miłosierdzie to lekarstwo silniejsze niż nasze rany, podkreśla. To książka o biednych grzesznikach, takich jak ja. Te słowa wpisały się w jego pontyfikat.
Tak. Myślę, że to jest genialne, dlatego że to jest świetna katecheza w ogóle, bo papież mówi, ja potrzebuję Boga. Toczy się walka o nasze dusze i zły, czyli ten upadły anioł, nie popuści. Nie można pobłażliwie patrzeć na grzech, bo nigdy nie wiadomo, które odejście może być tym odejściem o krok za daleko. To jest to niebezpieczne przekroczenie granicy, za którą ja już nie powiem Panu Bogu, przebacz, ratuj. Jeżeli jest jakiś nauk straszny, który cię upokarza i nie możesz się z tego podnieść, to nie zgrywaj chojraka, że dasz radę sam, tylko idź do spowiedzi, jeśli trzeba, to codziennie. W końcu przyjdzie taki moment, że już nie będziesz miał tej potrzeby. Ja myślę, że my tak nie jesteśmy świadomi tego, jak wielką moc ma sakrament spowiedzi. Za rzadko z niego korzystamy. Zbyt ogólnikowo, po dziecinnemu, czyli mówimy, trzy razy skłamałem i dwa razy nie zmówiłem paciorka wieczorem. No to jest dziecinada i my jesteśmy dorosłymi ludźmi. Dobrze by było, żeby ta świadomość grzechu była w nas na tyle dojrzała, na ile dojrzałe są nasze, nie wiem, świadectwa ze szkoły i z wyższej uczelni. No, duchowo przedstawiamy bardzo często poziom przedszkola. Biskup Ryś o tym tak genialnie mówi, że no właśnie grzech to nie jest złamanie prawa i przekroczenie jakiegoś limitu wymyślonego przez kogoś, tylko to jest prawdziwa rana zadana komuś, kto za mnie oddał życie.
Ta książka to nadzieja. Dużo w niej pozytywnego przekazu. Lekarstwo istnieje, uzdrowienie istnieje, jeśli tylko wykonamy maleńki krok do Boga, mówi papież i potem dodaje, lub jeśli mamy chociażby pragnienie wykonania go, tego gestu, to wystarczy Stwórcy, aby człowieka podźwignąć, przebaczyć i aby go zbawić.
Ginie człowiek w wypadku samochodowym i w ostatnich chwilach myśli o tym właśnie, że dlaczego ja tak dawno nie byłam u spowiedzi, jakbym chciał się wyspowiadać. Któryś ze świętych miał takie doświadczenie, możliwe, że to był ojciec Pio, kiedy przyszła do niego zapłakana kobieta, mówiąc o samobójstwie jej syna i że on właśnie umierał niepojednany z Panem Bogiem. I wtedy ojciec Pio, czy święty Jan Maria Vianney, już nie pamiętam, któryś z tych dwóch, powiedział jej, że w tej drodze, kiedy on spadał, rzucił się z mostu, więc w drodze między mostem a wodą, on właśnie wtedy miał moment pojednania się z Panem Bogiem, zwrócenia się do Niego, żalu za to, co robi. To wystarczyło Panu Bogu, żeby go uratować na wieczność, więc to są zadziwiające sceny. Tylko ja bardzo lubię jednak podkreślać to, żeby nie być takim zuchwałym wobec miłosierdzia Pana Boga. Wiemy też, że jest ta rzeczywistość potępionych, którzy sami zadecydowali, że jednak nie. Jest realne zagrożenie piekłem dla każdego z nas. Taka świadomość nas pobudza do tego, żeby się starać żyć lepiej. Też ciekawa rzecz w tej książce. Cała książka jest takim miodem na serce, ale jest taki rozdział skierowany do faryzeuszy, czyli tak naprawdę do ludzi Kościoła, do tych wszystkich, którzy w Kościele są, którzy już jakąś wiedzę mają o Panu Bogu. I wobec takich osób papież ma duże wymagania. Nas gdzieś traktuje trochę bardziej jako grono tych 12 apostołów, tych najbliższych, którym powierza misję szczególną i my, ponieważ jesteśmy bliżej Niego, czy świadomość mamy większą, naprawdę mamy większe zadanie do spełnienia, więc żeby nie osiąść na laurach, tylko naprawdę zawalczyć o lepszy świat, o zbawienie moje i moich braci, bardzo świadomie zaangażować się, po prostu zaangażować się.
Powiedział nam to sam Jezus, wyjaśniając, jaki będzie protokół, na podstawie którego będziemy sądzeni. Za każdym razem, gdy uczyniliśmy coś najmniejszemu z naszych braci, Jemu to uczyniliśmy. W przyjmowaniu żyjącego na marginesie, który ma rany cielesne, w przyjmowaniu grzesznika, który ma rany duchowe, toczy się gra o naszą wiarygodność jako chrześcijan. Pamiętajmy zawsze o słowach świętego Jana od Krzyża. Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości.
Tytuł tej książki, Miłosierdzie to imię Boga. To miłosierdzie jak zwykle wyprzedza człowieka. I co to powoduje? Miłosierdzie może poruszyć, a skoro poruszy, to przecież może i odmienić. I to jest logika naszego Stwórcy.
Dlatego taka wielka zachęta dla nas, żebyśmy my byli miłosierni, tak jak Bóg miłosierny jest, bo nie przemienimy świata, ludzi poprzez narzekanie, krytykowanie, ocenianie, osądzanie, wymaganie, ale poprzez miłość. Im bardziej ktoś jest kimś, kto nie zasługuje na naszą miłość, powinien tej miłości od nas doświadczać. I to jest jedyna przestrzeń właśnie przejrzenia. To jest to, jak Pan Bóg reaguje na nasz grzech. Zawsze reaguje czułością i większą miłością. Oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. To jest fenomen Bożego miłosierdzia.
Dlaczego według Ojca Świętego nasze czasy i dzisiejsza ludzkość tak bardzo potrzebują miłosierdzia?
Ponieważ ludzkość jest poraniona. To ludzkość, która nosi głębokie rany. Nie wie, jak je uleczyć, albo sądzi, że uleczenie ich nie jest możliwe. I nie chodzi tylko o choroby społeczne, ani o osoby zranione przez ubóstwo, wykluczenie społeczne, przez liczne niewole trzeciego tysiąclecia. Również relatywizm mocno rani ludzi. Wszystko wydaje się takie samo, wszystko wydaje się jednakowe. Ta ludzkość potrzebuje miłosierdzia. Pius XII ponad pół wieku temu powiedział, że tragedią naszej epoki jest zatracenie poczucia grzechu, świadomości grzechu. Do tego dołącza się dziś tragedia uznawania naszego zła, naszego grzechu za nieuleczalne, za coś, czego nie można uzdrowić ani przebaczyć. Brakuje konkretnego doświadczenia miłosierdzia. Nie ma ręki, która cię podniesie, ramienia, które cię uratuje, przebaczy ci, zanurzy w miłości nieskończonej, cierpliwej, łagodnej, postawi cię znów na dobrej drodze. Musimy zastanowić się, dlaczego tak wiele osób, mężczyzn i kobiet, młodych i starszych, wszelkiego pochodzenia, udaje się dziś do magów i chiromantów. Kardynał Giacomo Biffi zwykł cytować słowa angielskiego pisarza Gilberta Keitha Chestertona. To nieprawda, że kto nie wierzy w Boga, nie wierzy w nic, ponieważ on zaczyna wierzyć we wszystko.
Papież to jest przede wszystkim świadek, a świadek to jest ten, który świadczy o tym, czego sam doświadczył, co sam przeżył, w czym uczestniczył. I jeśli we mnie nie będzie takiego doświadczenia tego, że Bóg mnie kocha i mnie kocha pomimo moich grzechów, że mnie kocha pomimo tego, że ja jestem zdolny do takich czy innych niewierności czy niegodziwości, no to o czym tu mówić? To, co papież bardzo mocno piętnuje, korupcję. I on mówi o korupcji jako o zepsuciu. I mówi to w wymiarze społecznym, jako przekreślanie szansy na jakikolwiek rozwój czy zmianę losu dla ludzi, zwłaszcza ubogich, czy w jakimś sensie pokrzywdzonych, czy tych właśnie z peryferii, ale mówi jako o pewnej postawie duchowej, która jest absolutnie nie do zaakceptowania, bo korupcja odnosi się do serca człowieka, kiedy on mówi o zepsuciu. Jest taki jego też artykuł opublikowany w języku polskim, wtedy kiedy jeszcze był arcybiskupem Buenos Aires, to właśnie, że o korupcji jako o stanie, kiedy człowiek nie dostrzega własnego grzechu, nie dostrzega zła, w którym uczestniczy. I to jest coś, co jest absolutnie destrukcyjne, co niesie śmierć, co trzeba za wszelką cenę usunąć. Natomiast w czasie rekolekcji w Rzymie dla księży, które prowadził papież Franciszek, on właśnie o tym mówił. On mówił o naczyniach miłosierdzia. I mówił, naczynia miłosierdzia, to, w których my możemy zanieść miłosierdzie do ludzi i pozwolić im go doświadczyć, to jest właśnie to moje doświadczenie grzechu, mojej słabości, mojej niegodności, ale przemienione przez Bożą łaskę. Czyli wtedy, kiedy to zostało przeze mnie uznane, wyznane i kiedy po prostu otworzyłem tę przestrzeń na działanie Bożej miłości, Bóg to wypełnił swoim miłosierdziem. I teraz to, co, że tak powiem, było moim przekleństwem, stało się moją zdolnością do niesienia właśnie tego miłosierdzia innym.
Byłoby wspaniale, gdyby na pamiątkę, jako pomnik tego roku miłosierdzia, wzniesiono w każdej diecezji jakieś dzieło miłosierdzia. Szpital, dom spokojnej starości dla porzuconych dzieci, czy szkołę tam, gdzie jej nie ma. Mówił Franciszek przed dzień niedzieli Bożego Miłosierdzia. A o tym, że nawiedzanie chorych i więźniów to najważniejsze uczynki miłosierdzia, papież przypomniał 20 tysiącom pielgrzymów, którzy 9 listopada przybyli na tradycyjną środową audiencję generalną na placu Świętego Piotra.
Rok miłosierdzia to też przyglądnięcie się tym uczynkom względem ciała i duszy. Trochę o tym zapominamy, trochę nam się nie chce. Jak to wprowadzać w życie?
Najlepiej posłuchać samego papieża. Pani mówiła o jego katechezach środowych, kiedy mówił o miłosierdziu i z tym odniesieniu biblijnym, najpierw w Starym, potem w Nowym Testamencie. A ten ostatni okres roku miłosierdzia, te katechezy są poświęcone właśnie konkretnym uczynkom miłosierdzia. To są pewne ukonkretnienia tej postawy miłości, miłosierdzia. One są w stosunku duszy do ciała, czyli to nie jest tylko kwestia traktowania człowieka w wymiarze cielesnym, ale o tym nie można zapominać, że człowiek to nie jest tylko duch, który gdzieś tam unosi się nie wiadomo w przestworzach, tylko my jesteśmy duchem wcielonym, nie tylko złączeni na jakiś czas z konkretnym ciałem, ale my jesteśmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa i my wierzymy w nasze zmartwychwstanie. Ta troska o ten wymiar cielesny życia jest niezwykle ważna i tu te wszystkie wymiary są pokazane, ale to nie jest tylko kwestia cielesności, bo ja jestem duchem i teraz te potrzeby i biedy człowieka, no one nieraz dużo bardziej doskwierają nam właśnie w tym wymiarze duchowym. A jak to realizować w konkrecie? No trzeba kochać po prostu. Każdy brak i każda moja niezręczność tym pokazuje mi właśnie całą niedoskonałość mojej miłości. Ale gdybym ja nie był w sytuacjach, kiedy potrzebowałem, czy nieraz potrzebuję pomocy, to ja nie wiedziałbym, jak bardzo może też i takie przyjście z pomocą, czy pełnienie zdawałoby się uczynków miłosierdzia, wiązać się dla tej osoby, która takiej pomocy potrzebuje z pewnym upokorzeniem, prawda? I to uczy nas też i takiej delikatności, troski o drugiego. A z drugiej strony to jest coś, co do mnie się dobija, że nie mogę być obojętny, nie mogę sobie umyć rąk. No, starając się pomóc niejednokrotnie też ja się w jakiś sposób, nie wiem, czy pobrudzę, czy narażę, spotkam się z, nie wiem, zrozumieniem, odrzuceniem, słusznie czy niesłusznie, ale nie mogę przejść obojętnie wobec tego, kto potrzebuje mojej pomocy, tylko że do tego potrzebuję przede wszystkim tej wrażliwości. Dobrze jest też i według tego katalogu zrobić sobie nieraz rachunek sumienia, popatrzeć na swoją własną rzeczywistość, bo to otwiera człowiekowi oczy i pokazuje te przestrzenie, gdzie Pan Bóg czeka na mnie. To, co Jan Paweł II mówił w Krakowie o Agiewnikach, o wyobraźni miłosierdzia, że potrzeba tej kreatywności, że po to nam Pan Bóg dał rozum, ale też i całą wrażliwość. I ja, jeśli mam problem, to problem taki, że dostrzegam wiele przestrzeni, w które nie wszedłem, czy w których nic nie zrobiłem.
Samotny czuje się człowiek chory i wizyta staje się dla niego cennym lekarstwem. Nie odbierajmy im możliwości zaznania ulgi, a sobie ubogacenia, jakie przynosi kontakt z cierpiącym. Szpitale są autentycznymi katedrami boleści.
Podczas ostatniej środowej audiencji generalnej w Roku Miłosierdzia, 16 listopada, Franciszek powiedział, że cierpliwość wobec osób naprzykrzających się i uciążliwych to także uczynek miłosierdzia.
Uczynek miłosierdzia, który wszyscy doskonale znamy, ale wprowadzamy w życie nie tak, jakby należało, powiedział papież, a wyraża się on w zaleceniu urazy chętnie darować. Nie brakuje osób uciążliwych, których obecność jest irytująca. Czasem jest to ktoś z naszego otoczenia, zauważył Franciszek, a niekiedy i my sami jesteśmy uciążliwi dla innych. Zwracając się do Polaków, Franciszek mówił o bliskim już zakończeniu Roku Miłosierdzia. Za kilka dni zostaną zamknięte drzwi święte jubileuszu. Nie zamyka się jednak miłosierne serce Boga. Nie gaśnie Jego czułość wobec nas, grzeszników. Nie przestają płynąć strumienie Jego łaski. Tak też nie mogą się zamknąć nasze serca i nie możemy przestać pełnić dzieła miłosierdzia wobec potrzebujących.
Papa Mobile papieża Franciszka, samochody, którymi w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie przemieszczał się Ojciec Święty, trafiły na licytację. 3 Volkswageny Golfy. Pieniądze z ich sprzedaży zostały przekazane na zakup mobilnej kliniki dla uchodźców z Syrii.
Niewielkie czarne samochody z tablicami rejestracyjnymi K1, POUP i kolejnymi K2 oraz K3 mają specjalne certyfikaty Biura Ochrony Rządu. Dodatkowo są ekonomiczne i mają niewielki przebieg. Wylicza zalety pojazdów ksiądz Bogdan Kordula, dyrektor krakowskiego Caritas.
To są samochody praktycznie nowe, spodigłe. Wiemy, że w każdym z tych samochodów papież działa po prawej stronie z tyłu.
Na licytację trafiły 3 z 4 samochodów, którymi w Polsce jeździł papież. Jeden Caritas archidiecezji krakowskiej wykorzystuje, aby dojechać do potrzebujących. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To hasło Światowych Dni Młodzieży, maksymalnie zagłębione w Bożym Miłosierdziu. Był ksiądz w Krakowie z młodymi?
Niestety nie. Ostatnie Światowe Dni Młodzieży, w których brałem czynny udział, to był Madryt. Natomiast przy Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie miałem jakiś swój udział czy uczestnictwo w dniach w diecezji. Też i przez to, że studiowałem w Hiszpanii, znam hiszpański, w związku z tym też i tu miałem powierzoną jakąś szczególną troskę i o grupę z Argentyny, potem Chilijczyków. Była to okazja do wielu spotkań. Jak potem kontaktowałem się, czy pisali do mnie właśnie ci, którzy przez naszą diecezję przeszli, z którymi jakoś bliższy kontakt nawiązaliśmy, to dla wielu z nich było nawet i większym doświadczeniem ten czas, który przeżyli w diecezji, akurat tu w mojej diecezji, niż w Krakowie, gdzie i daleko byli i było trochę inaczej. A tutaj weszli w konkretne, bliskie relacje z ludźmi i dla nich to było coś niezwykle ubogacającego. A nasza diecezja jeszcze jest o tyle ważna, można powiedzieć, też to przyciągało, że jest to diecezja, w której urodziła się i była ochrzczona święta siostra Faustyna i wiele osób też jest myślą o niej w drodze do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, których patronką, jedną z patronek była święta siostra Faustyna, przybyło do diecezji, skąd ona wyszła.
Diecezji włocławskiej.
Tak jest, a wieniec znajduje się w diecezji włocławskiej, a obok mamy tutaj w Wieńcu Zdroju Kaplicę Miłosierdzia Bożego właśnie, gdzie też i młodzi tutaj, którzy przebywali we Włocławku, też mieli swoją celebrację. Ale mówię, dla mnie na przykład bardzo ciekawe było spotkanie z siostrą Teresą, nie pamiętam nazwiska, która jest dyrektorką szkoły w Argentynie, w San Luis, skąd przyjechała razem z grupą dziewcząt, uczennic, a która wcześniej też i w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim prowadziła zajęcia z języka hiszpańskiego i z literatury hiszpańskiej. I nasza rozmowa też o papieżu Franciszku, z tej jej perspektywy, kiedy ona zwróciła mi uwagę na pewne rzeczy, których nie byłem świadomy, bo ja wiem, że my popełniamy błąd, kiedy patrzymy na papieża, jakby był Europejczykiem. On jest Argentyńczykiem, on przyjechał z Ameryki Południowej. Jego wizja świata, można powiedzieć, jest też naznaczona tym doświadczeniem, skąd wyszedł, gdzie wyrósł, gdzie dojrzewał. To jest bliska nam, ale inna kultura. To jest inne spojrzenie na świat, trochę inna wrażliwość. My nieraz mamy problem ze zrozumieniem papieża Franciszka. Ona mówi, on mówi tak, jak mówi Porteño, czy nawet nie jak Argentyńczyk, tylko jako mieszkaniec Buenos Aires. I oni mają tendencję z jednej strony do takich przenośni, czy neologizmu, wymyślania nowych słów. Na przykład, jeśli chodzi o miłosierdzie, to co papież mówił do księży? On mówił misericordiar, czyli to jest czynić miłosierdzie. Mówi, że my nie możemy mówić o miłosierdziu, bo my cały czas mówimy o miłosierdziu jako rzeczowniku, czy jako czymś dokonanym. A miłosierdzie trzeba czynić i trzeba mówić o miłosierdziu jako czasowniku. Po polsku trzeba powiedzieć miłosierdziować, lepiej powiedzieć czynić miłosierdzie, prawda? Ale to jest pewna forma czynna, a nie jakiejś teorii, nie jakiejś dywagacji, co my robimy. Jest mnóstwo rzeczy takich u papieża Franciszka i niektóre mówi trudne do zrozumienia nawet dla innych Argentyńczyków, na przykład mówi, że nie no balconear, czy nie balkonować. Buenos Aires, centrum zwłaszcza, to są wysokie budynki z balkonami, ludzie prowadzą życie na balkonach, ale jednocześnie w ten sposób też sobie spokojnie siedzą i z góry obserwują życie, a nie balkonować to jest trzeba zejść na ziemię i zacząć żyć normalnym życiem. To jest to, co u nas powiedział w Krakowie trochę inaczej, żeby zejść z kanapy, która czyni go biernym i pasywnym. Trzeba zejść i założyć te buty do wspinaczki, prawda, i rozpocząć prawdziwą przygodę życia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że on mówi też języku hiszpańskim, ale takim, jak się mówi w Argentynie. Ona podkreślała, że wiele dokumentów, czy wiele wypowiedzi papieża na stronach watykańskich, to oficjalne teksty, to są jakby przełożone na język hiszpański z Hiszpanii. Ale bardzo często nie oddają myśli papieża. Duch, sposób myślenia jest trochę inny. Ona była przerażona, jak wybrali papieża Franciszka. Ona, która jest z Buenos Aires, ja mówię, jak to możliwe? Nie? Ja mu się wydawało, że wszyscy ratowali. Ja mówię, bo ona go znała. My wiedzieliśmy, że to jest człowiek, który jest bardzo wrażliwy na los ubogich, który żyje w sposób bardzo skromny. Nigdy nie odmawiał głoszenia rekolekcji, nie przyjmował żadnych ofiar. On się utrzymywał z czego innego, nie przyjmował żadnych ofiar, ale to był człowiek, który unikał kontaktu z ludźmi. Prawie, że nie było widać nigdy na jego twarzy uśmiechu, który był bardzo serio, bardzo poważny, bardzo zdystansowany, praktycznie nie udzielał żadnych wywiadów, nie przyjmował zaproszeń, mieszkał sam sobie gotował. I mówi teraz taka zmiana i to jest to, co w jednej z książek o papieżu można przeczytać. Doświadczenie pierwszej nocy, kiedy został wybrany papieżem. To poczucie jakiejś takiej wolności, wyboru, bliskości Boga i to, co go nie opuszcza. To, co zaowocuje właśnie tym uśmiechem, tą troską, to trzeba zobaczyć, jak jest na placu świętego Piotra. No te wszystkie gesty, które robi, które jak ktoś będzie chciał być uprzedzony, to będzie zawsze próbował interpretować inaczej. Ale to jest jego wyraz właśnie tego poczucia wolności, tego zawierzenia Bogu, jednocześnie troski o innych i tej radości, która z niego przebija. jego pierwsza własna cyklika Ewangelii Gaudium, Radości Ewangelii. I on jest świadkiem, takim radosnym świadkiem rzeczywiście Ewangelii, pomimo zmęczenia. I to jest to, co trafia i co ujmuje bardzo wielu ludzi. Tych, którzy nawet nie będą czytać jego dokumentów, którym, że tak powiem, słowa gdzieś tam umykają błyskawicznie, które do nich kieruje. Ale ta postawa, ten jego sposób funkcjonowania, te nieraz krytykowane znaki typu, nie wiem, jazdy tramwajem na przykład na spotkanie z młodzieżą, czy wyboru właśnie skromniejszego samochodu, czy te jego słynne buty.
To mieszkanie w domu Świętej Marty.
W domu Świętej Marty, choć będą inni mówić, że to jest dużym utrudnieniem i dla służb watykańskich i kosztuje dużo więcej, niż gdyby zamieszkał w Pałacu Apostolskim, ale to jest pewien znak. I ten znak jest wart każde pieniądze, prawda? Właśnie tej bliskości tego, że papież nie mieszka w pałacu, prawda? Bo to jest cała kwestia. Choć byłoby to tańsze i to wszystko prawda, ale potrzebujemy takich znaków, takiej postawy i to nie są na pewno w jego przypadku puste gesty, tylko one płyną rzeczywiście z serca.
Papież Franciszek jest bardzo troskliwy. Gdy na mnie patrzył i mówił do mnie, czułem w nim przyjaciela. Wspaniale się z nim rozmawia. To było wielkie przeżycie i wielka radość. Po takiej przyjacielskiej rozmowie czułem się oczyszczony. Wiem, że doznałem prawdziwego przebaczenia. Po tym spotkaniu widzę w papieżu nie odległą osobę, lecz kogoś bliskiego. Mówił to on, Brazylijczyk, jeden z pielgrzymów, którego w Łagiewnikach podczas Światowych Dni Młodzieży wyspowiadał Franciszek. Daisy podczas spowiedzi płakała. Papież jest bardzo miły w kontakcie. Ciągle się uśmiecha. Gdy nie mogłam powstrzymać łez, powiedział mi, córko, nie płacz, tylko się raduj. Raduj się i śmiej. Najważniejsze w życiu to się cieszyć. Bóg nie ukrywa grzechu, ale niszczy go, wymazuje, usuwa z korzeniem. Nie jak w pralni, gdzie zanosimy ubranie, by wymazali plamę. Bóg usuwa nasz grzech z korzeniem, cały.
Kardynał Schönborn nie tak dawno zwrócił też jej uwagę, że on jest jezuitą. To są jakby wielkie rekolekcje ignacjańskie, jakie on przeprowadza dla całego świata. I kluczowe właśnie słowo, którego też i bardzo często używa, to jest to rozeznanie. Też i umiejętność rozpoznawania duchów, umiejętność odczytywania znaków. On nas tego uczy i my w sposób bezwiedny stajemy się jego uczniami.
Franciszek katechizował przez ten cały rok, ale niektórzy Rok Miłosierdzia zapamiętają jako inicjatywy, takie niezwykłe. W Bydgoszczy powstała Akademia Miłosierdzia, www.akademiamiłosierdzia.com. Niektórzy odnotowali też zmiany w prawie kanonicznym, to ułatwienie procedur orzekania nieważnie zawartego małżeństwa, przyspieszenie tych wszystkich procedur. To, co należy jeszcze wyróżnić w Roku Miłosierdzia, to wystawienie relikwii świętego ojca Pio w Watykanie w lutym 2016 roku.
Na placu przed bazyliką powitał relikwie jej archipresbiter kardynał Angelo Comastri.
San Pio e San Leopoldo, benvenuti nella Basilica di San Pietro.
Charyzmatem kapucynów jest spowiedź i wśród nich jest wielu świetnych spowiedników, podkreślił papież. Dlatego przede wszystkim do nich skierował wezwanie. Jeżeli nie możesz dać rozgrzeszenia, to z łaski swojej nie okładaj kijami. Pamiętajcie, dodał Franciszek, że ludzie przychodzą do konfesjonału po pociechę, przebaczenie i pokój. Czasem wystarczy powiedzieć penitentowi, że Bóg go kocha. Przebaczajcie, a nie potępiajcie. Pamiętajcie, że największym oskarżycielem jest w Piśmie Świętym diabeł. Na zakończenie powiedział, że kto nie czuje się dobrze w roli spowiednika, może robić w kościele co innego i trzymać się z daleka od konfesjonału.
Następnym nadzwyczajnym wydarzeniem Roku Miłosierdzia była kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty. Franciszek dokonał jej 4 września.
Na początku mszy papież wypowiedział formułę kanonizacyjną.
Beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
W kazaniu przypomniał, że Bogu miłe są wszelkie uczynki miłosierdzia, ponieważ w bracie, któremu pomagamy, rozpoznajemy jego oblicze. Franciszek podkreślił, że nie ma alternatywy dla miłosierdzia. Dotyczy to przede wszystkim chorych i więźniów, uchodźców i imigrantów, słabych i bezbronnych, samotnych i opuszczonych. Mówiąc o nowej świętej, papież stwierdził, że przez całe życie była hojną szafarką Bożego miłosierdzia, stając się dyspozycyjną dla wszystkich poprzez przyjęcie i obronę ludzkiego życia, zarówno nienarodzonego, jak i opuszczonego i odrzuconego. Dodał, że nie tylko pochylała się nad osobami konającymi, pozostawionymi, by umrzeć na poboczu drogi, uznając godność, jaką obdarzył je Bóg. Mówiła również możnym ziemi, aby uznali swoje winy w obliczu zbrodni ubóstwa, które sami stworzyli.
Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty to wydarzenie, które wielu określa jako finalne wydarzenie Roku Miłosierdzia. Musimy też chociaż wspomnieć o Narodowej Pielgrzymce Polaków do Watykanu. To taki specjalny ukłon, podziękowanie za 1050-lecie chrztu Polski, oczywiście Światowe Dni Młodzieży i Rok Miłosierdzia. Przy tej okazji warto sobie przypomnieć słowa skierowane do Polaków, Franciszka, a także i biskupów, którzy apelowali o pojednanie, o przebaczenie, o darowanie win. Franciszek właściwie prosił na początku tego roku o łaskę przebaczenia innym i umiejętność pojednania z braćmi.
Rok Miłosierdzia to nie jest taki event, jakich wiele. Jest przede wszystkim rzeczywistością duchową i nam bardzo trudno ocenić jest jej owoce. Ja wierzę, jestem głęboko przekonany, że wiele z nich dopiero się ujawni. I my nie jesteśmy w stanie ocenić, bo wielkość, znaczenie tego Roku Miłosierdzia dotyczy ludzkiego serca. I my nie wiemy, w ilu ludzkich sercach i w czyim sercu ten czas zaowocował jakimiś głębokimi przemianami lub je zapoczątkował właśnie, tak jak mówi papież, prawda, że on rozpoczyna pewne procesy, one trwają. My byśmy chcieli widzieć natychmiastowe owoce, podsumować, zamknąć szufladę i sprawa załatwiona. Ale to byłaby klęska. Natomiast z zamknięciem tych drzwi świętych w bazylikach rzymskich, w diecezjach czy właśnie w bazylice świętego Piotra, to się nie kończy. To jest jakby taki czas, ja bym powiedział, siania bardziej niż zbiorów. To jest krótki czas, to jest Kairos, to był ten czas działania łaski Bożej, ale to jest jakaś nadzieja optymizmu. W wymiarze ludzkim są pewne procesy, które trwają pokolenia. To, co mieli nasi przodkowie, poczucie, że ja biorę udział w pewnym przedsięwzięciu, które jest dłuższe niż czas mojego życia. Papież odwołuje się do swoich poprzedników i do Jana Pawła II i zachęca, żeby wrócić, nie wiem, do lektury Dives in Misericordia, do Pawła VI, do Jana XXIII, ale to przecież też nie od nich zaczęła się cała historia z miłosierdziem, tylko trzeba by się tak naprawdę cofnąć do początku zbawienia, prawda? I teraz jest pytanie pierwsze o owoce tego w moim życiu. Dlatego mówię, ten Rok Miłosierdzia to jest, ja myślę, że takim czasem szczególnego odkrywania mojej własnej godności, wartości mojego życia, która wypływa z tego prostego faktu, że Bóg uznał je za godne i za wartościowe, bo uznał mnie za godnego swojej miłości.
W Jego oczach jesteś wartościowy, a Twoja wartość jest bezcenna. Naszymi gośćmi byli
siostra Gaudia Skas, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Kraków Łagiewniki.
Ksiądz Witold Dorsz, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Wieńcu, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
A także ksiądz Bogdan Kordula, Ton Oliwiera, Daisy Becker. Fragmenty książki pod tytułem Miłosierdzie to imię Boga Andrei Torniellego czytali Robert Erdman i Marcin Kupczyk. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.